Święci, to spotkanie będzie trochę odmienne. Będzie jakby troszkę podzielone, ponieważ muszę przeskoczyć przez kolejne cztery lekcje i przejść do lekcji siódmej. Zanim jednak przejdziemy do lekcji siódmej, pozwólcie, że poświęcę 3, 4, 5 minut na każdą z poprzednich lekcji. Dwa wczorajsze spotkania poświęcone były wprowadzeniu. Było to słowo wstępne. Malowały przed nami wizję i miały za zadanie wywrzeć na nas wrażenie o tym, jak ważne jest kolejne pokolenie. Mam nadzieję, że zobaczycie, jakie jest to ważne i otrzymaliście wizję tego, jak ważna jest praca z kolejnym pokoleniem. Chciałbym, aby to spotkanie, ta społeczność była zawarta w ramach Pańskiego przyjścia, ponieważ my dzisiaj pracujemy po to, by zwieńczyć wiek. To jest nasze posłannictwo. To jest nasze zadanie. Zakończyć ten wiek i sprowadzić królestwo. Jeśli nie taką pracę wykonujemy, to chcę zapytać, czym się zajmujemy? Czy tylko głosimy Ewangelię i mamy nadzieję, że zdobędziemy młodych ludzi, którzy będą kochać Pana? Po co to czynimy? Dlaczego tu jesteśmy? Musimy pracować z wizją, iż to, co robimy, dokona zmiany wieku. Watchman Nee napisał coś jako dodatek do książki Chwalebny Kościół. Powiedział, iż Pan potrzebuje narzędzia, dzięki któremu dokona zmiany wieku. Jestem pewien, że to słyszeliście już. Zawsze, kiedy Pan dokonał zmiany wieku, potrzebował narzędzia, potrzebował ludzi, grupy ludzi, którzy byli użyteczni w Jego ręku, aby sprowadzić zmianę w danym wieku. Dokonało się to, ponieważ ludzie ci żyli w rzeczywistości przyszłego wieku, podczas gdy ich życie dokonywało się w tym starym wieku. To znaczy, że osoby dzisiaj, które mają sprowadzić królestwo, to osoby, które żyją w rzeczywistości królestwa. One są narzędziem w ręku Pana, by zmienić wiek. Nie posiadając takiej grupy ludzi, Pan nie może pójść naprzód. Wykonywanie zwykłej, rutynowej pracy, by utrzymać sytuację taką, jaka ona jest dzisiaj, nie przedstawia żadnego znaczenia dla Boga, jeśli chodzi o zmianę wieku. Wartość taką dla Boga przedstawia wprowadzenie nowego pokolenia do rzeczywistości kolejnego wieku. To, co robimy dzisiaj, musi mieć wartość w oczach Boga, jeśli chodzi o zmianę wieku. Nie wiem jak wy, ale ja chciałbym żyć życiem i wykonywać pracę, które w oczach Boga mają wartość, jeśli chodzi o zmianę wieku. Nie chcę usłyszeć, że to, co robiłem, było rutynowe, zwykłe i nie miało żadnego znaczenia, jeśli chodzi o zmianę wieku. Brat Lee powiedział w 1963 roku i zawarte jest to w książeczce Jak prowadzić młodych ludzi. Brat Lee powiedział tam, praca, którą Pan zaczął wśród nas w Chinach 30 lat temu posiada naturę i pierwiastek pracy, dzieła, które ma zmienić wiek. Chciałbym, aby ktoś mógł powiedzieć coś takiego o mojej pracy. Chciałbym, aby można było powiedzieć, że praca, którą my wykonywaliśmy, miała naturę i pierwiastek dzieła, które dokona zmiany wieku. Myślę, że to, iż brat Lee ustanowił szkolenie pełnoczasowe, to dzieło, to praca wieku, to praca, która przyczyni się do zmiany tego wieku, ponieważ przedstawia w oczach Boga znaczenie, jeśli chodzi o zmianę wieku. O tym mówiliśmy wczoraj. Taką wizję próbowaliśmy nakreślić. Druga część tej serii zajmuje się społecznością na temat rodziców, na temat życia rodzinnego, na temat roli rodziny w wychowywaniu młodego pokolenia. Nie można tego pominąć. Życie rodzinne musi mieć pewien konkretny wymiar. Bóg zamierzył i tak zarządził, aby cała ziemia była podzielona na rodziny. Nie jesteśmy samotnymi wyspami, które gdzieś się poruszają pojedynczo, ale jesteśmy częścią rodzin. Tak Bóg to zamierzył zgodnie ze swoją ekonomią. Założył On, iż rodziny będą się pomnażać i wypełniać ziemię. Kiedy mówimy o pracy nad kolejnym pokoleniem, musimy mieć społeczność na temat życia rodzinnego, mam, ojców, rodziców. Kolejne 5 poselstw dotyczy zagadnienia tego, jakimi powinniśmy być rodzicami. Zamysłem tych lekcji nie jest danie wam sposobności, by poddawać ocenie waszych rodziców. Ci, którzy są tu zgromadzeni, to młode osoby. Jest tutaj kilku gości, może są rodzicami. Ale lekcje te są poświęcone temu, by dać wam pewne spojrzenie na to, kim powinniście być jako rodzice w przyszłości. Jest to jak nawołanie, jak próba wykształcenia młodszego pokolenia na temat tego, jaka odpowiedzialność spoczywa na rodzicach w pańskim odzyskiwaniu. Czasami, kiedy przechodzimy przez te lekcje, szkoleni mają tendencję, by analizować i krytykować swoich rodziców, ale musimy zawsze im przypominać, nie chodzi o to, żebyście poddawali sprawdzianowi waszych rodziców, ale wyposażyć was w wiedzę, kiedy wy sami staniecie się rodzicami. Ci, którzy są już rodzicami, dla was czasami ta społeczność może sprawić, że zaczynacie patrzeć na samych siebie i czuć się potępieni, ponieważ niespecjalnie sprawdzamy się jako rodzice. Wszyscy powinniśmy czuć się potępieni. Wszyscy potrzebujemy Pana i Jego miłosierdzia. Chciałbym przeczytać punkty rzymskie z każdej z poprzednich lekcji. Konspekt numer 3. Droga ustanowiona przez Boga to zdobywanie domostw. Punkt rzymski pierwszy mówi, mówiąc o postępowaniu zgodnie z drogą ustanowioną przez Boga i jej praktykowaniu w celu głoszenia Ewangelii, musimy pamiętać o komórce Bożego zbawienia. Boża obietnica zbawienia za komórkę uznaje domostwo, a nie pojedynczą osobę. Powinniście podkreślić tutaj słowo zasada. Bóg zbawia ludzi całymi domostwami. To podstawowa zasada w Biblii. Wszystkie te poprzednie poselstwa zostały wygłoszone w marcu 2009 roku. I nie myślałem, że powinienem powtórzyć te poselstwa, ponieważ możecie uzyskać nagrania z tych poselstw. Mam nadzieję, że zagłębicie się w tamten materiał, i w konspekty. Trzeci punkt rzymski mówi, w Biblii głowa rodziny niesie przed Bogiem szczególną odpowiedzialność przyprowadzenia całego domostwa do Pana i do służby Mu. Głowa rodziny może decydować za całe domostwo. Powinniście podkreślić słowo szczególna odpowiedzialność. Punkt czwarty mówi, zbawienie domostwa to jedna z największych zasad, jaka obowiązuje w Biblii. Jak tylko zostaniemy zbawieni, całe nasze domostwo powinno zostać zbawione. Najpierw musimy się sami opowiedzieć twardo za Panem, potem w całym domostwie dokona się zmiana. Pamiętamy werset z Księgi Jozuego 24:15. Jeśli chodzi o mnie i mój dom, będziemy służyć Panu. Pierwszy Koryntian 7:14. To niezwykły werset i może być on dla nas, dla każdego rodzica, ogromną zachętą. Być może żony są wierzące, a mężowie nie, albo odwrotnie. Może dzieci nie idą za Panem. Ale popatrzcie na ten werset. 1 Koryntian 7:14. Bo niewierzący mąż zostaje uświęcony przez żonę, a niewierząca żona zostaje uświęcona przez brata. W przeciwnym razie dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. Mówi nam to, iż rodzice, nawet jednego z rodziców, które jest wierzące, są uświęcone, są święte. Oczywiście świętość ta nie dotyczy uświęcenia w dyspozycji wewnętrznego, ale mamy wiarę, przyjmujemy tą obietnicę i musimy przyjąć i zakreślić słowo zasada. Boża obietnica zbawienia za komórkę uznaje domostwo. To Boża niezwykła obietnica. Powinniśmy się na niej opierać. Powinniśmy pokładać w niej wiarę, modlić się i mówić Panu, Panie, moja żona, mój mąż, moje dzieci są święte, są uświęcone, są one dla Ciebie, nie są one dla tego wieku. To da nam odwagę i władzę, by domagać się tego od Pana, by modlić się w ten sposób. To zawarte jest w lekcji trzeciej. Oczywiście jest to bardzo bogata lekcja i chciałbym mieć możliwość powtórzyć to wszystko, ponieważ ma to ogromne znaczenie. Lekcję tą omawiałem 2 lata temu, kiedy byłem tutaj. Następnie omówiłem ją w marcu 2009 roku. Mówiliśmy o tym kilkakrotnie, o zbawieniu domostwa. Nie sądzę, że muszę to powtarzać. Przejdźmy do lekcji czwartej. To bardzo poważna lekcja o dużym ciężarze. Tytuł brzmi Osoba, życie i odpowiedzialność rodziców. To dotyka życie, codzienność i osobę rodziców, jak również odpowiedzialność rodziców. Punkt pierwszy rzymski mówi, Bóg zwraca większą uwagę na to, kim jesteśmy, niż na to, co robimy lub co możemy zrobić. Zależy Mu na tym, jaką jesteśmy osobą i jakie prowadzimy życie. Boża ekonomia właśnie na tym polega. Nie chodzi o to, co robimy dla Boga, ale kim jesteśmy w naszej istocie. Zawsze, kiedy usługujemy dzieciom, młodym ludziom, musimy mieć jasne zrozumienie. My udzielamy, służymy im naszą istotą. Nie chodzi o to, co mówimy, ale o to, kim jesteśmy. Nie chodzi o to, że źle uczymy jakiejś lekcji, ale o to, że jesteśmy niewłaściwą osobą. Nie możemy przekazać pewnej lekcji, ponieważ nie mamy odpowiedniej wagi, ciężaru i doświadczenia, by takiej lekcji udzielić. Klasycznym przykładem jest 19 rozdział Księgi Rodzaju, kiedy dwóch aniołów Jahwe poszło do Sodomy, by zobaczyć, jaka jest sytuacja tego miasta. Wołanie dosięgnęło Boga do Jego tronu, a więc szedł On, by zobaczyć, jaka jest rzeczywista sytuacja. Lot wprowadził tych mężów do swojego domu i wtedy mężczyźni z tego miasta zaczęli napierać na drzwi. To jest bardzo niegodziwe, to jest naprawdę aż straszne, by mówić o tym. Coś bardzo perwersyjnego. Wtedy aniołowie powiedzieli do Lota, musisz powiedzieć swoim synom i zięciom, by opuścili to miasto, ponieważ Bóg ześle sąd na to miasto i ześle ogień, by je zniszczyć. I kiedy Lot poszedł do swoich zięciów, by powiedzieć im o Bożym sądzie, oni myśleli, że Lot żartuje. Czytaliście to? Oni myśleli, że Lot żartuje. Widzicie, on wygłaszał najważniejsze poselstwo ewangelizacyjne ze wszystkich poselstw. To było poselstwo warte życia albo śmierci. Oni musieli to usłyszeć i przyjąć. Jednak kiedy on powiedział o tym, oni myśleli, że żartuje sobie. Dlaczego? To tragiczne. Było tak, ponieważ on nie był właściwą osobą. Może wcześniej on po prostu sobie żartował bardzo często. Może jego istota była przepełniona żartami, śmiechem. Został zanieczyszczony, żyjąc w takiej sytuacji. I kiedy musiał wygłosić bardzo poważne słowo, ludziom, którzy zostali mu powierzeni, jego rodzinie, oni nie przyjęli wagi tego słowa, ponieważ Lot nie był osobą o wielkiej wadze. Kiedy Paweł poszedł do Tesaloniki, żeby zobaczyć, jak im się wiedzie, był tam przez 3 tygodnie i po 3 tygodniach, 3 szabatach został wzbudzony Kościół. I wtedy powstało prześladowanie w tym mieście i nastawano na życie Pawła, chciano go zabić. Paweł obawiał się, że ci nowi wierzący, te nowe dzieci nie przetrwają, że zostaną zgnieceni przez tą opozycję. I rok później napisał do nich, żeby upewnić się, jak im się wiedzie. Nie przekazał im wiele nauczania, po prostu ukazał się im jako wzór, pokazał im, jak on żyje. Przeczytajcie 1 i 2 list do Tesaloniczan. Nie ma tam zbyt wiele nauczania, ale jest pokazany przykład. Paweł napisał do nowych wierzących i pokazał im siebie jako wzór. Powiedział, Ewangelia nie przyszła do was tylko w słowie, ale w mocy i w przekonaniu. Wiecie, jakimi byliśmy ludźmi. Widzicie? Taki rodzaj ludzi może przekazać poselstwo o takiej wadze. To jest bardzo ważny punkt w boskiej ekonomii. Bóg przywiązuje więcej wagi do tego, kim jesteśmy, niż do tego, co robimy albo czego nie możemy uczynić. Dlatego też powinniśmy skupiać się na tym, aby pozwolić Panu pracować głęboko w naszej istocie i uczynić nas takimi istotami. Jakimi ludźmi jesteście? Jakim rodzajem ludzi jesteście? Może jesteście ludźmi niedbałymi? Może tymi, którzy się lękają? Może pełnymi gniewu? Jesteśmy ludźmi różnego rodzaju. Szkoleni żyją ze sobą bardzo blisko, więc wiecie, jakim jesteście. Niektórzy są bardzo dumni, inni są cynikami. Czy jesteście cynicznym rodzajem człowieka? Apostoł Paweł był rodzajem Boga człowieka. Był powieleniem Chrystusa. Poszedł do nich jako matka karmiąca i napominający ojciec. Nie wyrażał swojego ja. Powiedział, kiedy głosiliśmy wam Ewangelię, żywiliśmy dla was taką życzliwość, rozdział 2, werset 8. Gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Oznacza to, że dał im jakby kanapkę ewangelizacyjną. I tam zawarta była również ich przeobrażona dusza. Umysł Boga człowieka, jego emocje i wola. Było to coś bardzo czystego. Czy możesz oddać ludziom swoją duszę i nie zanieczyścić ich ją? Nie zanieczyścić ich swoim ja? Kiedy mówimy o byciu rodzicem, to liczy się nasza osoba, to kim jesteśmy, nasza istota. Drugi punkt rzymski, przeczytajmy. Musimy zobaczyć, że jesteśmy Bóg ludźmi, narodzonymi z Boga i należącymi do Bożego gatunku. Oto początek życia Boga człowieka. Musimy zdać sobie sprawę z tego, kim jesteśmy. Jesteśmy narodzeni z Boga, należymy do Bożego gatunku i dlatego też musimy prowadzić życie Boga człowieka. Stąd też możemy stać się tego rodzaju osobą. Szkoda, że nie mogę omówić tego szerzej, ale powinniście wysłuchać tych poselstw. Tutaj bardzo mocno podkreślam, iż musimy zdać sobie sprawę i ta świadomość, to uświadomienie, kim jesteśmy, dokona w nas radykalnej zmiany. Jesteśmy Bóg ludźmi, prowadzimy życie Boga człowieka. Trzeci punkt rzymski dotyczy odpowiedzialności spoczywającej na rodzicach. Pomijając Księgę Przysłów, wydaje się, że Stary Testament nie podaje nam wiele nauczania na temat wychowywania dzieci, lecz istnieje kilka dobrych przykładów. Chciałbym podać wam jeden przykład spośród wielu. To werset, którym modliliśmy się. List do Hebrajczyków, rozdział 11. Odpowiedzialność spoczywająca na rodzicach. Czasami w kościołach rodzice uważają, że nie wiedzą, co robić z dziećmi, że nie radzą sobie i chcieliby przekazać swoje dzieci świętym, aby święci wychowywali ich. Rodzice mówią, wy usługujecie dzieciom tak wspaniale, może przejmiecie odpowiedzialność. I próbują w ten sposób przerzucić odpowiedzialność na inne osoby, ale rodzice nie mogą tego uczynić. Rodzice ich zrodzili, wychowali i niosą odpowiedzialność za dzieci. Nie mogą jej zrzucić na kogo innego. Widzimy niezwykłą historię Mojżesza. Urodził się w bardzo złym okresie. Był chłopcem, urodził się w najgorszym okresie, ponieważ faraon właśnie wydał dekret o tym, iż wszyscy żydowscy chłopcy natychmiast po urodzeniu powinni zostać rzuceni do rzeki. Nakazał to położnym. Jak tylko dziecko, chłopiec się narodzi, natychmiast powinien być wrzucony, utopiony w rzece. Mama Mojżesza była w ciąży. Żyją w niewolnictwie pod tyrańską władzą faraona w najgorszym możliwym okresie. Mama modli się, aby była to dziewczynka. Och, Panie, niech będzie to dziewczynka. Tak sobie myślę. Zgaduję, ale być może mam rację. Może nie powinienem pozwalać sobie na takie spekulacje, jeśli chodzi o Biblię. W tamtych czasach nie było badań ultrasonograficznych, więc nie mogli przewidzieć, czy będzie to chłopiec, czy dziewczynka. Urodziła chłopca. I nie wrzuciła go do rzeki. Zrobiła koszyk i prawdopodobnie po prostu położyła go na rzece i wysłała starszą siostrę Mojżesza, żeby obserwowała. I właśnie przyszła córka Faraona, by zażyć kąpieli w rzece. Mama Mojżesza myśli, nie płacz, nie wydawaj żadnych odgłosów, bądź cichutko. Ale on zaczyna płakać bardzo głośno i córka Faraona odkrywa Mojżesza, kiedy płacze. Zobaczyła go i poruszyło się w niej serce. Zaadoptowała Mojżesza. Ojej, teraz to już naprawdę okropne. Już lepiej byłoby, żeby umarł, niż stał się dzieckiem córki Faraona. Och. Ja powinienem uczyć na spotkaniach dziecięcych. Co myślicie? I Miriam przybiegła i pyta, czy chciałabyś znaleźć opiekunkę, która może zająć się tym dzieckiem? Córka Faraona powiedziała, tak, oczywiście, znajdź mi taką mamkę. Mojżesz został oddany swojej własnej mamie na wychowanie, aż do momentu, kiedy przestała go karmić. Ile miał lat? 3, 4? Ale po jakimś czasie musiała oddać go Faraonowi, córce Faraona. Faraon to typ szatana, to typ Królestwa Świata. Został wychowany w pałacu Faraona, pod wpływem Faraona, ale jego mama wcześniej opiekowała się nim przez 3, najwyżej 4 lata. I coś wydarzyło się w ciągu tych 3, 4 lat. Nigdy nie powinniście lekceważyć matek żydowskich. Zwracam się do sióstr. Musicie stać się takimi mamami żydowskimi. Ona coś umieściła w tym małym dziecku. Kiedy trzymała go, karmiła go, mówiła, jesteś Żydem. Nigdy nie zapominaj, że jesteś Hebrajczykiem. Nigdy nie będziesz Egipcjaninem. Nie należysz do tego pałacu. Bóg umieścił cię tam dla swojego celu. Nigdy o tym nie zapominaj. Ona po prostu przesyciła go świadomością tego, jakie jest jego przeznaczenie. Wiedział Mojżesz, że jest dzieckiem przeznaczenia. Bóg umieścił go w pałacu Faraona dla celu Bożego, nie ze względu na królestwo Faraona, ale dla Boga i ze względu na jego zamysł. Kiedy Mojżesz dorósł, nie pozwolił nazywać się synem córki Faraona. Podoba mi się to słowo. Odrzucił. Nie zgodził się. To słowo, które ma wielką moc. Nie zgadzam się. Nie. Nigdy. W żadnym wypadku. Co było podstawą tego odrzucenia? Pochodziło ono od jego matki. Jego matka umieściła tą niezgodę w jego istotę. Tak, iż kiedy on dorósł, w jego istocie było przekonanie, jestem Hebrajczykiem, jestem Hebrajczykiem. Następnie wybrał. Wybranie to kolejne bardzo mocne słowo. To znaczy, iż potrafił we właściwy sposób użyć swojej woli dokonał wyboru, by cierpieć z ludem Bożym, ponieważ był częścią ludu Bożego. Wolał to, niż zaznać tymczasowej przyjemności grzechu. Grzech niesie ze sobą przyjemność, tymczasową. Nie mówcie, że tak nie jest. To prawda, ale jest to coś tymczasowego. Następnie Mojżesz rozważał. To było właściwe użycie jego umysłu. Jego dusza była we właściwy sposób przygotowana. Potrafił wybrać za pomocą swojej woli, potrafił rozważyć, to znaczy używał swojego umysłu, tak jakby rozważał, obliczał, czy te trudności nie przyniosą ze sobą większego zysku. Posiadał on boski zmysł wartości. Jego matka przekazała mu właściwy system wartości. Umieściła w nim to, co jest naprawdę cenne, co jest śmieciem, co jest bez znaczenia, a co jest cenne. Cierpienie jest czymś cennym, a wszystkie skarby ziemi to Egipt. W pewnym sensie był wyznaczony, żeby być kolejnym faraonem. Pomyślcie o naszym młodym pokoleniu. Czy będą w stanie zrezygnować z tego? Był generałem. Był generałem, który prowadził do bitwy armię. Zwycięski generał. Wiedział, jak prowadzić ludzi. Paweł powiedział, że miał wielką moc w tym, kiedy mówił. Ale kiedy Bóg go powołał, powiedział, nie potrafię dobrze mówić. To tak jak my. Ale miał naprawdę wielką moc w przemawianiu. Był wykształcony. Otrzymał najlepsze wykształcenie, ale wszystko to odrzucił. I wybrał. Rozważył i uznał cierpienia Chrystusa za większe bogactwo. Miał właściwy system wartości i my musimy umieścić właściwy system wartości w dzieciach. Musimy powiedzieć im, co jest wartościowe, co jest godne poniesienia śmierci, dlaczego warto żyć. I wtedy powiedziano, ponieważ popatrzył na nagrodę. Dlaczego? Ze względu na królestwo. To królestwo. Kiedy Biblia mówi w Nowym Testamencie o nagrodzie, to mowa tam jest o królestwie, ponieważ my zmierzamy ku królestwu, poświęcamy Egipt, poświęcamy przyjemności dla królestwa. On popatrzył na nagrodę i my patrzymy na nagrodę. W jaki sposób? Chwała Panu za jego mamę. Skąd pochodził Mojżesz? On był narzędziem, dzięki któremu dokonywała się zmiana wieku. Był w stanie zmienić całą sytuację, wyprowadzić wszystkie dzieci Izraela z Egiptu jako zwycięską armię. I byli oni narzędziem, dzięki którym dokonała się zmiana wieku. Możemy powiedzieć, dziękujemy Ci, mamo Mojżesza. Ty wykonałaś dobrą robotę, ale my mamy jeszcze wiele przed sobą. Odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. Mamy mogą to uczynić. Również ojcowie. Czwarty punkt rzymski. Nowy Testament poświęca wiele uwagi naukom dla rodziców i nie aż tak wiele miejsca naukom na temat tego, jak mają postępować dzieci. Zarówno list do Efezjan 6, jak i list do Kolosan 3 kładą większy nacisk na rodziców niż na dzieci. Punkt piąty. Musimy sobie uświadomić, że życie chrześcijańskie to życie siania. Wszystko, co robimy, stanowi swego rodzaju sianie, czy to dla ciała, czy to dla ducha. Gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy, siejemy nasiona. Przejdźmy do lekcji piątej.
Oh boy. See, it's hard for me. I told you this is going to be some kind of a strange message.
Trochę trudno jest mi to zrobić. To poselstwo jest nietypowe. Lekcja piąta. Uświęcanie się ze względu na dzieci. Również te lekcje były wygłoszone w marcu, jak i rok wcześniej. Przeczytajcie wszyscy pierwszy punkt rzymski. Chociaż Syn jest w samym sobie całkowicie święty, gdyż żył na ziemi, nadal uświęcał się w swoim sposobie postępowania, po to, by dać swoim uczniom przykład uświęcenia. Punkt drugi mówi, ci, którzy mają dzieci, powinni uświęcać się ze względu na nie. Oznacza to, że ze względu na nasze dzieci powinniśmy się powstrzymywać przed robieniem wielu rzeczy, które moglibyśmy zrobić. Lekcja ta również posługuje się przykładami ze Starego Testamentu, które mówią nam, iż powinniśmy ograniczać się. Pan również pokazywał, jak Pan powstrzymywał się przez robieniem pewnych rzeczy ze względu na swoich uczniów. Oni obserwowali Go 24 godziny na dobę. Byli jak kamera wideo, która nagrywała wszystko, to co robił, to co mówił, i przez cały czas był w pewnym sensie ograniczony. Brat Nee powiedział, że my jako rodzice powinniśmy być poddani podobnym ograniczeniom ze względu na nasze dzieci. Pan był święty, ale wciąż uświęcał się ze względu na słabość swoich uczniów. Punkt trzeci. Zgodnie z zarówno Starym Testamentem, jak i Nowym Testamentem, pierwszą rzeczą, jaką musimy wyeliminować z naszego życia ze względu na Boże mieszkanie, są bożki. Kiedy przychodzimy do życia Kościoła, do praktyki życia Kościoła, musimy rozprawić się ze wszystkimi bożkami, ze wszystkim, co zastępują Chrystusa, ze wszystkim, co jest dla naszej przyjemności, radości, zaspokojenia. Ponieważ Kościół jest świętym miejscem i w miejscu tym została postawiona drabina łącząca niebo z ziemią. Niebo jest otwarte i aniołowie Boże wchodzą, wstępują i zstępują. I nie ma tu miejsca na nic nieczystego, na nic, co zanieczyszcza. Lekcja szósta. W lekcji szóstej powracamy do pierwszego i drugiego listu do Tesaloniczan. Apostoł Paweł pokazuje nowym wierzącym dzieciom siebie jako wzór. Pokazane jest tutaj, że to nasza istota jako wzór karmi nowych wierzących. To nie nasze nauczanie, nie to, co głosimy, ale osoba. Paweł karmił, pielęgnował, opiekował się i wychowywał tych młodych wierzących za pomocą samego siebie jako wzoru. Wzór obejmuje wiele punktów. Nie mogę zagłębić się w szczegóły. Ale Paweł był osobą, której nie posiadał ja, nie dbał o własną chwałę, nie dbał o własną ambicję. Był poddany sprawdzianowi przez Boga i przez Niego zaaprobowany, a następnie została mu powierzona Ewangelia, by ją głosił. I apostołowie naśladowali Pawła i oni również stali się wzorami dzięki temu naśladowaniu. A więc wzór został powielony i sam stał się wzorem. Został powieleniem wzoru. Punkt drugi mówi, Paweł troszczył się o młodych wierzących, głównie przedstawiając im przykład życia, wzór właściwego postępowania. Wzorem tym w istocie był sam Paweł. Punkt A. Apostołowie nie tylko głosili Ewangelię, ale także żyli zgodnie z nią. Ich usługiwanie Ewangelią odbywało się nie tylko za pośrednictwem słowa, ale także za pomocą życia, które objawiało moc Boga, życie w Duchu Świętym oraz pewności wiary. Trzeci punkt rzymski mówi, troszczenie się, pasienie ludzi, pielęgnowanie i karmienie ich to przekazywanie im właściwego wzoru do naśladowania. Paweł karmił swoje duchowe dzieci swym życiem Chrystusa. Często my zgłaszamy nauki, napominamy, ale staramy się, aby dzieci dobrze się zachowywały, ale tak naprawdę powinniśmy się stać dla nich wzorem. Chodzi o to, że rodzice muszą stać się wzorem dla swoich dzieci. W domach to mamy i ojcowie powinni stać się wzorem dla dzieci, wzorem, który będzie ich karmił życiem chrześcijańskim. Punkt czwarty. Ci, którzy współpracują z Panem, troszcząc się o wierzących, by postępowali w sposób godny Boga, otrzymają nagrodę. Nagrodą tą będą wierzący, o których się troszczyliśmy. Staną się oni naszą koroną, chwałą i radością. To bardzo słodki punkt. Ci, o których my się troszczymy, których doskonalimy, staną się naszą koroną, chwałą i radością. W owym dniu. Amen. Teraz przechodzimy do lekcji siódmej. Mamy jeszcze troszkę czasu, więc będziemy się bardzo spieszyć. Mam nadzieję, że resztę naszego czasu poświęcimy na dwie lekcje na temat młodych ludzi. Lekcja ósma jest również bardzo cenna, a następnie przeskoczymy do lekcji 14 i 15, a później 7 kolejnych poselstw spędzimy, skupiając się na pracy z dziećmi. Nigdy wcześniej nie było o tym mowy. Będziemy chcieli spędzić resztę czasu na społeczności na temat pracy z dziećmi. Będziemy poruszać się pociągami ekspresowymi. Słyszałem, że są takie pociągi w Europie, które z Londynu jeżdżą na przykład do Paryża. Eurostar. A więc wsiadamy do takiego pociągu teraz. Będzie to bardzo szybka jazda. Domy w życiu Kościoła i jednomyślność panująca w domach. Po raz kolejny mowa tu o życiu rodzinnym, o tym, jakim wpływom ulegają dzieci w domach. Zanim przejdziemy do pracy z dziećmi w życiu Kościoła, musimy pomówić o domach. Wszystkie obietnice dane przez Boga, które przyjmujemy w życiu Kościoła, służą Bożej budowli. Nie są po to, abyśmy wili sobie gniazdko szczęśliwego życia małżeńskiego. Przeczytajcie ten punkt. Wszystkie obietnice dane przez Boga, które przyjmujemy w życiu Kościoła, służą Bożej budowli. Nie są po to, abyśmy wili sobie gniazdko szczęśliwego życia małżeńskiego. Bóg w swojej ekonomii buduje Kościół. On zajmuje się budowaniem. My, niestety, zajmujemy się gniazdkiem szczęśliwego życia. Brat Lee mówi tutaj o gniazdku szczęśliwego życia małżeńskiego. My próbujemy widzieć sobie gniazdko, podczas gdy Bóg usiłuje zbudować Kościół. To znaczy, że nasze serce nie jest jedno z tym, co On czyni. I wszystkie modlitwy, które wygłaszamy, dotyczą naszego powodzenia, radości i błogosławieństw. Ale Bóg nie zajmuje się tym. Tak naprawdę wiele z naszych modlitw zawłaszcza sobie Boga dla nas samych, dla naszej własnej korzyści. Będziemy o tym mówić na przyszłym poselstwie. Nie powinniśmy domagać się od Boga bezpieczeństwa, radości i szczęścia. Powinniśmy być całkowicie jedno z Nim ze względu na Jego poruszanie się na ziemi. On jest wszechwystarczającym Bogiem, El Shaddai. Nie po to, byśmy mieli szczęśliwe życie, ale po to, by On mógł zbudować swój dom. To właśnie Bóg czyni, to Jego ekonomia. Przeczytajcie to poselstwo. Brat Lee powiedział, iż kiedy starał sobie uwić szczęśliwe gniazdko życia małżeńskiego, Pan je zdmuchnął i powiedział, musimy wprowadzić nasze życie małżeńskie do życia Kościoła. Kiedy to uczynimy, będziemy mieli najwspanialsze życie. To prawda, święci. Jestem żonaty już od prawie 40 lat. To prawda, ożeniłem się, kiedy byłem bardzo młody. Za kilka miesięcy będę od 39 lat żonaty. 40 lat to jak 40 lat Mojżesza na pustyni. My chcielibyśmy wszyscy prowadzić takie słodkie życie małżeńskie, ale mogę wam zaświadczyć, że moje życie małżeńskie jest służy budowaniu życia Kościoła. Dziękuję Panu za moją żonę, która mnie wspiera i cieszy się z tego, co ja robię. Ja często wyjeżdżam i nie jest jej łatwo być samej w domu, kiedy tak często mnie nie ma. Kiedy jestem tutaj, w przyszły piątek polecę do Holandii na konferencję, wracam w poniedziałek do domu, a w piątek tego samego tygodnia wyjeżdżam na kolejną konferencję, wracam wieczorem i w poniedziałek wyjeżdżam znów na dwa tygodnie do Brazylii. Będę w domu 3 dni. Nie powinienem wam tego mówić. Nie wiem, po co wam to mówię. Po co ja wam to mówię? To jest ze względu na budowanie Bożego Kościoła. Czy mógłbym być tutaj, jeśli ona byłaby w domu i płakała? Dlaczego zawsze wyjeżdżasz? Nie mógłbym tego zrobić. Przyjadę tutaj na zimową szkołę prawdy i przywiozę moją żonę ze sobą. Ona tutaj jeszcze nie była. Postaram się odzyskać coś z gniazdka szczęśliwego życia małżeńskiego, a później pojedziemy do Paryża. Zabiorę ją tam na kilka dni. Może pomożecie mi załatwić ten wyjazd. Musimy wprowadzić całe nasze życie do Kościoła. Kiedy nasza istota jest dla Boga i dla Jego zamysłu, otrzymujemy różne błogosławieństwa. Inną sprawą jest być dla samego siebie. Jesteśmy wtedy tacy mali, ograniczeni. Ale kiedy oddajemy wszystko Jemu, Jego domowi, wszystko się zmienia. Wszechwystarczający Bóg chce zbudować swój dom. Bóg jest wszechwystarczający ze względu na życie Kościoła, ze względu na budowę swojego domu na ziemi. Kiedy próbujemy wić gniazdko dla siebie, nie udaje się to nam. Lecz kiedy wprowadzamy nasze życie małżeńskie do Kościoła, okazuje się, że żyjemy w pałacu, istniejemy ze względu na Boży dom. Siostry, przeczytajcie 2 Rzymski. Aby Kościół był silny, muszą rozwijać się spotkania domowe. Domy są fundamentem, podstawą wszystkich działań związanych z ustanowioną przez Boga drogą. Jak zaczyna się to poselstwo? Zaczyna się życiem małżeńskim. Niektórzy z was nie są jeszcze zamężni czy żonaci. Niektórzy już są. Potrzeba poświęcenia, byśmy byli dla Chrystusa i Kościoła. 2 punkt sprowadza się do naszego życia domowego. Nasze domy muszą zostać otwarte. Mąż i żona są dla Chrystusa, dla Bożego budowania, ale muszą otworzyć swój dom na spotkania Kościoła, na ustanowioną przez Boga drogę, ponieważ życie Kościoła to dzień po dniu i od domu do domu. A więc Kościół musi wejść w nasz dom, w naszą rodzinę. W przeciwnym razie powstanie przepaść. pomiędzy sposobem, w jaki prowadzimy życie w domu i sposobem, w jaki spotykamy się ze świętymi. Kiedy wprowadzimy spotkania Kościoła do naszego domu, uświęci to nasz dom, zachowa nas i będzie błogosławieństwem dla Bożego celu. Sednem ustanowionej przez Boga drogi są spotkania w domach. Wielką porażką pańskiego odzyskiwania byłoby to, gdybyśmy nie potrafili spotykać się w domach. Kiedy Biblia mówi o spotykaniu się w domach, mówi o spotykaniu się w każdym domu po kolei. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich spotkania odbywały się w każdym domu. W tym tygodniu w moim domu, w przyszłym w Twoim, a jeszcze w kolejnym w Jego domu. Ale jeśli zaczniemy się zastanawiać, o, ten dom nie jest zbyt dobrym domem. Tamten dom, on jest dobrym bratem, ale jego żona nie jest odpowiednią osobą. Jeśli chodzi o jeszcze inny dom, żona jest w porządku, ale ten brat nie jest dobrym bratem. Tak naprawdę nie mamy się gdzie spotkać. Kupmy salę spotkań. Wiecie co? Powinniśmy wprowadzić spotkania do wszystkich domów, dobrych czy złych. Jakie to ma znaczenie? One wszystkie są jednakowe. Jeśli spotkanie zacznie się odbywać w jakimś domu, to zły dom będzie dobry, a dobry stanie się jeszcze lepszy. Praktyką świętych we wczesnym wieku Kościoła były spotkania w domach. Aby uzyskać przyrost, potrzebujemy spotkań domowych. Głosząc Ewangelię, nie musimy używać żadnych specjalnych chwytów. Powinniśmy po prostu modlić się, głosić słowo, tworzyć swoje domy. Domy powinny być dostępne dzień i noc. Wiecie, święci, wczoraj wspomniałem troszeczkę na temat historii. Na Tajwanie Ewangelia naprawdę rozprzestrzeniała się ogromnie w latach 50. Około 50 tysięcy ludzi w ciągu 7 lat przyjęło Ewangelię. Pomiędzy rokiem 1950 i 57. Ponieważ było ich tak dużo, powstało wiele spotkań domowych, tak jak było to w Dziejach Apostolskich. Spotykali się w domach świętych, ale kiedy zaczęło się zamieszanie pod przewodnictwem Austina Sparksa, oni porzucili spotkania domowe, porzucili małe grupy i spotykali się tylko razem na spotkaniach typu spotkań posługi, gdzie głoszono. Kiedy brat Lee później miał społeczność ze świętymi na Tajwanie, powiedział nam, iż są dwa rodzaje spotkań. Są spotkania, które mają za cel kształcenie i spotkania, których celem jest karmienie. Pierwszy aspekt podkreśla aspekt Kościoła jako szkoły. Kościół jest domem, szpitalem i szkołą. Dom to miejsce, gdzie wychowuje się i karmi młodych. Szpital to miejsce, gdzie troszczy się i uzdrawia chorych. Natomiast szkoła to miejsce, gdzie kształci się niewykształcone młode osoby. To jest funkcja Kościoła. Duże zgromadzenie mają charakter kształcenia. Nie mają tej atmosfery słodyczy i karmienia. Spotkania domowe to spotkania, które służą młodym osobom, karmieniu, troszczeniu się, pielęgnowaniu. I ostatecznie domy stają się szpitalem. Kościół, który staje się szpitalem. Wszyscy potrzebujemy szpitala. Czy wy nie potrzebujecie szpitala? Ja potrzebuję. Czasami choruję i potrzebuję spotkania domowego, który stanie się dla mnie szpitalem, gdzie mogę zostać nakarmiony, otoczony opieką, ktoś będzie się o mnie modlił, ktoś zatroszczy o się moją potrzebę. Powiedziałem wam wczoraj, że jeśli chodzi o to, jak zdobywamy młode, drugie pokolenie, to nie mamy specjalnie dobrych efektów. Połowa z nich odchodzi do świata. Ostatnio bardzo poważnie rozważam to przed Panem. Zastanawiam się, co możemy wynieść z prowadzenia i społeczności naszego brata, jeśli chodzi o tą kwestię. Jedyna odpowiedź, jaka się nasuwa, to domy. Musimy wprowadzić młodzież do domów. Musimy przyprowadzić wszystkich nowych do domu. Tam możemy ich zatrzymać. Brat powiedział, że duże spotkania ich nie zatrzymają. Zatrzymają je ich domy. Domy mają taką zdolność, by zachować ludzi, zatrzymać ich. To w domach ludzie stają się naszymi przyjaciółmi, naszą rodziną, krewnymi. Tam ma miejsce troska, wstawiennictwo. To nie odbywa się na dużych spotkaniach. Dlatego też musimy wprowadzać naszych młodych ludzi do namiotów pasterzy, na spotkania domowe, tam, gdzie będziemy mogli się o nich troszczyć, karmić ich i tam ich zatrzymamy. Ostatnio zastanawiam się również nad pozyskaniem na powrót tych straconych owiec. Musimy jakoś wygenerować listę, sporządzić listę wszystkich imion osób, które gdzieś odeszły. Wczoraj pewien brat siedział przy mnie na spotkaniu domowym i zapytał, czy znasz siostrę o jakimś imieniu, która była w Irvine jako nastolatka. Już nie spotyka się, gdzieś odeszła z odzyskiwania i nie wiadomo, gdzie jest. Ten brat znał ją, ponieważ mówiła wiele o mnie. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale mówiła o mnie. I zdałem sobie sprawę, że to jest nasza zgubiona owca, to ta, która gdzieś odeszła. Nawet dzisiaj rano obudziłem się, nie spałem za dobrze ze względu na zmianę czasu, na różnicę w czasie i zastanawiałem się nad wieloma osobami, ta jeszcze inna osoba, zacząłem się o nich modlić. W jaki sposób możemy ich znaleźć? W jaki sposób możemy ich zachować? Czy możemy ich z powrotem sprowadzić, znaleźć i przyprowadzić z powrotem do domu, zatroszczyć się o nich, kochać ich i sprowadzać ich z powrotem? Oni byli u mnie w domu, przez wiele lat przychodzili do mojego domu i gdzieś odeszli. Jeśli pozwolimy im po prostu odejść i nie odnajdziemy ich, to wyślemy, przekażemy im wiadomość, iż zrezygnowaliśmy z nich, że nie ma dla nich nadziei, że już są beznadziejni. W jaki sposób możemy oczekiwać, że owoc Ewangelii zostanie, jeśli przekazujemy im wiadomość, że rezygnujemy z nich? Musimy, święci, znaleźć sposób. Każdy z nas musi otworzyć swój dom i pójść poszukiwać zgubione owce. To wytworzy atmosferę miłości, atmosferę pasienia, posiadanie miłującego, wybaczającego serca Ojca oraz wybaczającego Ducha Syna. Ostatnio mnie to poruszyło. Mieliśmy spotkanie ewangelizacyjne w Irvine na takim obiedzie powitalnym na uniwersytecie. Craig, który był tutaj w zeszłym tygodniu, przewodzi pracę na miasteczku. To mój mały brat z Nowej Zelandii. Tytułem poselstwa, tematem poselstwa było opowiadanie o tym, dlaczego Bóg biegnie. Niezwykłe. Ewangelia Łukasza 15, gdzie ojciec biegnie. Czy wiecie, że coś skłoniło Boga do tego, żeby biegł? Był to nawracający się, powracający syn marnotrawny. Kiedy syn ten, zbuntowany, zepsuty syn, przyszedł do ojca i zażądał swojej części dziedzictwa, wiecie, co uczynił ojciec? Czy krzyczał, wymachiwał rękami, groził mu i bił swojego syna? Nie. może my byśmy tak uczynili. Powiedziano tylko jedno zdanie. Wtedy ten rozdzielił im majętność. Po prostu to zrobił. Pozwolił mu odejść. Pozwolił im odejść. Żadnych gróźb, żadnego płaczu. Nic. Po prostu pozwolił mu odejść. To wszystkie groźby, wszystkie te przestrogi, to sprawia, że trudno jest tym młodym ludziom powrócić. Teraz wszystko to stało się zasłoną, przeszkodą, by oni mogli powrócić, ponieważ oczekują, że powiemy, o, mówiłem ci, że tak się stanie. Śmierdzisz jak świnia. Gdzie byłeś? Wiem, gdzie byłeś. Wiem, co robiłeś. Ale nie tak zachował się ojciec. Ojciec po prostu wybiegł na spotkanie. To jest bardzo słodkie, bardzo delikatne. To znaczy, że on wypatrywał każdego dnia. Każdego dnia jego cała istota wyczekiwała, iż syn po prostu zrobi jakiś zwrot. To pokazuje miłujące i wybaczające serce ojca. Myślę, że młodzi ludzie w życiu Kościoła nie znają takiej miłości. My mamy standardy, wymagania. Mamy świadectwo, które chcemy utrzymać i często poświęcamy naszą młodzież po to, by zachować pewien standard. Potrzebujemy poszukującego i pasącego ducha syna, który podąża za nimi. Jest tam słowo aż ich znajdzie, aż znajdzie. Czy słuchacie poselstw środowych, poselstw posługi? Czy słuchaliście poselstwa, które wygłosił brat Ed w Anaheim? O tym, że pierwsza osoba, która została zbawiona na krzyżu, to był kryminalista. Następnie brat Ed przeszedł do miłowania młodych ludzi i powiedział, mamo, to ogromne brzemię, aby młodzi ludzie w kościołach odczuwali, że są kochani jednakową miłością. Czasami okazujemy im inną miłość. Tych dobrych kochamy, a tych, którzy nie są tak dobrzy, nie kochamy ich tak bardzo. Jeśli dobrzy zapamiętają 30 wersetów, to ich kochamy. Jeśli ktoś inny może zapamiętać tylko pół wersetu, to trochę inaczej ich kochamy. A może są tacy, którzy nie chcą niczego. Nie dlatego, że nie są w stanie, ale po prostu nie chcą. I są nieszczęśliwi. I brat mówi, musimy kochać ich takich samą miłością. Musimy kochać ich bez względu na to, w jakim są stanie, bez względu na to, jak się zachowują. W następnym poselstwie mówił o osobach, które nie chcą przychodzić na spotkania, nie chcą przychodzić na konferencje, albo przyjdą na ostatnie spotkanie konferencji, siedzą w ostatnim rzędzie i zachowują się, jakby ich nic nie interesowało. Oni po prostu chcą wiedzieć, czy kochamy ich, jeśli tak się zachowują. Czasami ich unikamy albo ignorujemy. Ale jeśli zobaczymy ich i powiemy im, jak się cieszymy, że ich widzimy, mamy przyjemną twarz, miły uśmiech, w naszej postawie nie ma niczego oceniającego, potępiającego. Możemy kochać ich taką samą miłością. Drugą rzeczą, o której mówił brat Ed, to to, iż powinniśmy pomóc młodym ludziom radować się Panem, kontaktować się z Panem i kochać Go. Święci, musimy to osiągnąć. Temu służą nasze domy. Po to, byśmy kochali młodych ludzi bezwzględnie, bez względu na to, jak się ubierają, jak się zachowują. Po prostu kochamy ich i naszym brzemieniem jest pomóc im kontaktować się z Panem. Tak, aby mogli się Nim cieszyć, aby mogli Go kochać. To najlepszy sposób pomocy młodemu pokoleniu. Drugi punkt rzymski, punkt C. Głosząc Ewangelię, nie musimy używać żadnych specjalnych chwytów. Powinniśmy po prostu modlić się, głosić słowo i otworzyć swoje domy. Domy powinny być dostępne dzień i noc. Nasze pokoje gościnne zdobędą ludzi. To prawda. Nasze domy muszą być otwarte. Każdy dom. Obiecajcie mi to. Kiedy wstąpicie w związek małżeński dla Bożej ekonomii, zdobędziecie dom dla Bożej ekonomii, otworzycie swój dom dla Bożej ekonomii. To jest obietnica, dobrze? Rozumiecie? Mówię poważnie. Kiedy Kościół ugruntuje się w domach, domy doznają przeobrażenia. Bracia, punkt A. Ewangelia zapoczątkowana w domach musi rozprzestrzeniać się na zewnątrz. Również praca ze studentami może mieć swe źródło w domach. Warunkiem utrzymania silnego Kościoła są ugruntowania spotkania domowe. Siostry B. Musimy być świadomi tego, że Pan obiera sposób budowania swego Kościoła w domach wierzących. Być może mężowie i żony kłócą się, ale kiedy w ich domu rozpoczną się spotkania, kłótnie ustaną. Również dzieci zostaną uchronione od unoszenia przez nurt tego wieku. W efekcie rodzina będzie porządna i normalna. Aby naprawdę wprowadzać w życie właściwy sposób głoszenia Ewangelii, potrzebujemy jednomyślności. Bez tej kluczowej sprawy nie będziemy mogli otworzyć żadnych drzwi. Jednomyślność to uniwersalny klucz do uzyskania wszelkich błogosławieństw w Nowym Testamencie. Omówiliśmy małżeństwa i domy. Teraz zajmiemy się jednomyślnością w domach. To dobra kolejność. Mąż i żona muszą być jedno. Muszą być jednomyślni. Jeśli mężczyzna nie potrafi mieszkać razem z żoną we własnym domu i nie potrafi być z nią jedno, to nigdy nie będzie w stanie być jedno z braćmi i siostrami w Kościele. Dobrym bratem w Kościele można być wyłącznie wówczas, gdy jest się dobrym mężem i ojcem w domu. Dobre rodziny utrzymują dobre życie Kościoła. Ojcowie i matki muszą być jednomyślni, by rodzina była zdrowa. Jeśli rodzice są tej samej myśli, to z łatwością poprowadzą dzieci do Pana. To bardzo poważna sprawa, święci. Muszę wam to powiedzieć. Mama i tato muszą być jednomyślni. Wówczas łatwo będzie poprowadzić dzieci do Pana. Jeśli mama i tato nie są jedno, wówczas dzieci będą to wykorzystywać i będzie to bardzo złym świadectwem. Dzieci będą w wielkim zamieszaniu i odniosą wielką krzywdę. Widzieliśmy to. Niektóre mamy i ojcowie są całkowicie oddani Panu i życiu Kościoła. Jednak ich postawa i poglądy na wychowanie dzieci różnią się od siebie. Dzieci wykorzystują tę sytuację, nastawiając rodziców przeciwko sobie nawzajem i w ten sposób mają swobodę. Mama uważa, że ojciec jest zbyt surowy, natomiast według taty mama jest zbyt pobłażliwa. Nie byli jedno i to wyrządziło wielką krzywdę dzieciom. To bardzo poważna sprawa. Postawa i sposób, jaki powinniśmy obrać święci, jest taki. Musimy mieć świadomość, że jesteśmy jednego umysłu i jednymi ustami mówimy to samo. Kiedy mamy kontakt z naszymi dziećmi, szczególnie kiedy pojawiają się problemy z dziećmi. Jeśli się nie zgadzacie, pójdźcie do swojego pokoju, zamknijcie drzwi i rozwiążcie to między sobą. To nie brzmi zbyt dobrze, tak? A więc miejcie społeczność, módlcie się, aż możecie wyjść i powiedzieć to samo. Przepraszam. Czasami tak to wygląda, ponieważ dzieci muszą widzieć jedność. Nawet jeśli mama nie ma racji, ojciec wobec dzieci powinien ją poprzeć. Następnie pójdźcie do pokoju, rozwiążcie to i ustalcie jedno stanowisko. To naprawdę niszczy dzieci. Oczywiście potem uczą się, kiedy zapytać, poprosić o coś tatę, a kiedy prosić o coś mamę. Wiedzą, jak nastawiać przeciwko sobie rodzicom. A rodzice nawet nie wiedzą, że to wszystko ma miejsce. Widzieliśmy takie zniszczenia dokonujące się w rodzinach. Brat Ni powiedział, przeczytajcie o tym, jeśli obydwoje jesteście wierzącymi, to możecie oczekiwać ciężkiej ręki Pana nad wami w przyszłości, ze względu na wasz brak jedności i jednomyślności. Jeśli jedno z was jest niewierzące, to możecie modlić się o miłosierdzie Pana, by przykrył tą sytuację, ponieważ jest ona bardzo trudna. Jeśli wasz małżonek jest niewierzący. Jeśli kłócisz się z żoną lub z mężem, to odrzucasz Chrystusa. Doświadczajmy go w przebogaty sposób. Odrzucać Chrystusa nie oznacza tracić zbawienie, ale oznacza to odrzucanie radowania się Chrystusem. Miłość Chrystusa nigdy się nie wyczerpuje. Jeśli kochasz żonę miłością Chrystusa, to miłość ta będzie nieograniczona. Jeśli kochasz małżonkę miłością naturalną, to będzie to bardzo ograniczone. Gdy doświadczamy ograniczeń i jesteśmy zakłopotani, Pan pokaże nam, iż sam doznawał ograniczeń, został uśmiercony i pogrzebany. Pokaże nam, iż będąc kimś takim, mieszka w nas i wesprze nas, abyśmy również poradzili sobie z ograniczeniami. Małżeństwo zawsze jest ogromnym ograniczeniem, ogromną restrykcją dla nas. Kiedy Pan stał się człowiekiem, On, który stworzył wszechświat, stał się małym dzieckiem w łonie kobiety. Spędził 3 dni w grobie, był w Hadesie, wie naprawdę, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Aby doświadczać mocy zmartwychwstania, jesteśmy poddawani cierpieniom. Jeśli nie przechodzimy przez cierpienia, to nie możemy poznać tej mocy. Moc zmartwychwstania potrzebuje więzienia. Życie małżeńskie jest przykładem takiego więzienia. Kiedy trwamy w naszym duchu, doświadczamy tej mocy, przebywając w cieniu śmierci Chrystusa. Boże życie to niebiański antybiotyk. Wspieranie się z mężem lub z żoną jest jak kaszel. Śmierć Chrystusa to jedyny antybiotyk, który może usunąć zarazki powodujące tę chorobą. Czy kaszlecie? Macie kolegę z pokoju? W poselstwie brat Lee mówi, że kiedy Pan umierał na krzyżu, było obok Niego dwóch kryminalistów, którzy również umarli. Zapytał, czy umierasz na krzyżu jako kryminalista, który płacze i mówi, łka, nie, nie, och, żeby mi się to nie wydarzyło. Czy z radością niesiesz krzyż? Wiecie, jest coś ciekawego związanego z krzyżem. Wydaje nam się, że to, co złe, co nam się wydarza, to krzyż. Złe rzeczy przydarzają się ludziom wszędzie, nawet niewierzącym. Popatrzcie, ludzie chorują, mają wypadki, różne rzeczy im się przydarzają. I to w ogóle nie służy ich przeobrażeniu, w ogóle im nie pomaga. Wiecie, jaki jest sekret? Pan Jezus przyjął krzyż. To był Jego wybór, Jego decyzja. On sam poszedł na krzyż. On obrał tą drogę, poszedł tą drogą, przyjął ją. Nie walczył, nie płakał, nie krzyczał. nie kopał, po prostu poszedł na krzyż, umieścił się w śmierci. To właśnie oznacza bycie osobą, która z radością przyjmuje krzyż, a nie umiera jak kryminalista. Zapamiętajcie to. Czy umieracie jako kryminalista, czy jako osoba, która z radością przyjmuje krzyż? W życiu małżeńskim tym, co wywołuje najwięcej frustracji i trudności, są nasze opinie. Powinniśmy potępiać pojawiające się w nas opinie i uczyć się nimi gardzić oraz zapierać się ich. Zapierać się opinii to zapierać się swego ja. Musimy dostrzegać różnicę między naszą duszą a duchem. Dokonuje się to za pomocą słowa. Kiedy zwrócimy się do żony w niewłaściwy sposób, natychmiast będziemy wiedzieli, że słowo to pochodzi z duszy. Złość pochodzi z naszego ja. Jeśli człowiek wpada w złość, dzieje się tak, ponieważ nie uporał się jeszcze ze swoim ja. Musimy uczyć się korzyć przed Bogiem i otwierać na Jego świecenie. Aby życie małżeńskie było przyjemne, zarówno mąż, jak i żona powinni prowadzić życie, które zawsze podlega osądowi. Jeśli mąż zawsze próbuje siebie usprawiedliwić, będzie miał problemy w małżeństwie. Podstawową przyczyną separacji i rozwodów jest usprawiedliwianie się. Ponieważ Bóg umieścił dwoje ludzi w małżeństwie i są oni sobie tak bliscy, będą się często ranić. Sposobem jest przebaczanie sobie nawzajem. Wybaczajmy innym i prośmy o przebaczenie. Kiedy chrześcijanin uczyni coś niewłaściwego, musi wyznać i powiedzieć: to było niewłaściwe. Należy wyznać każdą niewłaściwą rzecz. Zawsze, gdy między mężem a żoną pojawia się coś niewłaściwego, należy to wyznać i wybaczyć. Przeczytajcie wszyscy punkt E. Możemy doświadczać uśmiercającego dzieła krzyża w naszym życiu codziennym. Spowoduje to, że niezwykle trudno nam będzie kłócić się z małżonkiem. Kiedy tylko otworzymy usta do wymiany zdań, doświadczymy działającego w nas pierwiastka śmierci Chrystusa. Amen. Jeśli jesteśmy ubodzy w duchu i przeżywamy smutek z powodu trudnej sytuacji innych, wówczas zamiast toczyć z nimi walkę, spontanicznie będziemy postępować wobec nich w cichości. Negatywnym czynnikiem w naszym życiu małżeńskim i rodzinnym jest nasze usposobienie. My sami nie jesteśmy w stanie uporać się z problemami związanymi z naszym usposobieniem, ale jest to wykonalne dla Pana. Punkt 3. Wspólnie. Czytając Święte Słowo, uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać żadnego problemu. Jedynym sposobem na rozwiązanie problemów ludzi jest usługiwanie im krzepiącym Chrystusem. Amen. Usługiwanie im krzepiącym Chrystusem. Przepraszam, nie było wystarczająco dużo czasu, by rozwinąć to. Bardzo dużo rzeczy. Musimy otworzyć się przed Panem i pozwolić Mu, by działał w nas bardzo głęboko, dotykał naszej dyspozycji, naszych opinii, nasze samousprawiedliwianie się. To jest coś, co podgryza korzenie naszego życia chrześcijańskiego i to zabija nasze życie chrześcijańskie. Musimy rozprawiać się bardzo szczegółowo z naszym ja, z naszymi opiniami, z usprawiedliwianiem się i z naszym usposobieniem. Nie wiem, czy podczas szkolenia omawialiście już kwestię rozprawiania się z naszym usposobieniem. Czy opracowywaliście książkę Doświadczenie i wzrost w życiu? Brat Lee mówi tam bardzo dużo o rozprawianiu się z naszym usposobieniem. Wszyscy musimy otworzyć się przed Panem bardzo dogłębnie i pozwolić, by Jego życie wykonało głębszą pracę w naszej istocie, by uczynić nas taką osobą, która wzbudzi pokolenie, którego Pan potrzebuje. Studiujcie te poselstwa, czytajcie je. Amen. Tu się zatrzymamy.